Dziś od godziny 11 początek wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w naszej ojczyźnie. W związku z tym odżywają w nas wszystkie najbardziej szlachetne i poruszające wspomnienia oraz uczucia, jakie od 1979 roku towarzyszyły 8 pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski. I choć staje wśród nas ktoś inny, to jednak niezmiennie wierzymy, że w osobie papieża jest i działa sam Chrystus, którego on jest namiestnikiem i zastępcą na ziemi. W takim też duchu chcemy przeżywać tych kilka uroczystych dni jako spotkanie z Chrystusem w wymiarze Kościoła powszechnego. Do tego przygotowywali nas biskupi, między innymi listem pasterskim, który czytaliśmy w niedzielę 30 kwietnia. Zaraz na początku tego listu padło ważne pytanie. Do jakiej Polski przyjeżdża Benedykt XVI? Nasi pasterzy odpowiadają. Przyjeżdża do Polski, która ponad 1000 lat temu otwarła się na Jezusa Chrystusa i przyjęła Jego zbawcze orędzie. Ten fakt wpisał się głęboko w tożsamość naszego narodu i naznaczył w sposób istotny jego dzieje. Są to dzieje wiary, męstwa i świętości, ale także słabości, zwątpienia i niewierności. Taka jest prawda o życiu chrześcijanina i wspólnoty chrześcijańskiej, jaką stanowimy. Te słowa to jakby echo tamtej pamiętnej homilii wielkiego rodaka Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa, wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Ojciec Święty powiedział wtedy: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Ten dłuższy cytat pozwala nam w pełniejszym świetle spojrzeć na początki chrześcijaństwa w Polsce, a tym samym na korzenie duchowości ludzi zamieszkujących od ponad 1000 lat te ziemie. Dzieje wielu pokoleń naszych przodków i dzieje nas samych tak ściśle splatają się z dziejami zbawienia, że w pełni zasadnie możemy mówić o specyficznej polskiej duchowości, której charakterystyczne cechy jeszcze nie raz będziemy mieli okazję prezentować w naszym cyklu. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed oficjalnym chrztem Polski chrześcijaństwo dotarło na nasze ziemie w wyniku pracy misjonarskiej świętego Metodego, działającego w okolicach Krakowa i Wiślicy na Poniedziu, gdzie można oglądać kilkumetrowej średnicy misę chrzcielną z drugiej połowy XI wieku tuż obok gotyckiej kolegiaty z pięknymi freskami w prezbiterium z czasów Władysława Jagiełły i Madonną Łokietkową w ołtarzu głównym. Należy więc przypomnieć, że książę Polan, Mieszko I, oceniany przez historyków nie tylko jako dzielny wódz, ale także jako doskonały i dalekowzroczny polityk, przyjął chrzest najprawdopodobniej w swojej siedzibie na Ostrowie Lednickim koło Gniezna na Wielkanoc 966 roku, która wtedy przypadała 14 kwietnia. Według Galla Anonima bezpośredni udział w przyjęciu wiary chrześcijańskiej przez Mieszka I oraz jego dworzan miała czeska księżniczka Dąbrówka, którą on poślubił w miejsce oddalonych 7 żon, jakie miał prawo posiadać jako pogański władca. Oprócz bardzo ważnych skutków politycznych dla młodego państwa, którymi tutaj nie będziemy się zajmować, na uwagę zasługuje fakt, że chrzest Polski otworzył drogę dla licznie przybywających tu misjonarzy, wśród których pierwszymi byli benedyktyńscy mnisi ze świętym Wojciechem na czele. Poniósł on śmierć męczeńską 23 kwietnia 997 roku, prawdopodobnie w okolicach dzisiejszego Elbląga. 6 lat później, w 1003 roku, 5 mnichów z Międzyrzecza Wielkopolskiego poniosło także śmierć męczeńską. Godne podkreślenia jest to, że oni również byli benedyktynami. 2 z nich, Benedykt i Jan, przybyli z włoskiego klasztoru w Benevento. Z kolei król Kazimierz Odnowiciel w 1044 roku ufundował klasztor benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem, skąd przybyli na Łysą Górę w paśmie Gór Świętokrzyskich w środkowej Polsce, zakładając tam klasztor, który w następnych wiekach odegrał ważną rolę w życiu religijnym Polaków. Już tych kilka faktów historycznych daje podstawę do powszechnie uznawanego stwierdzenia, że początki chrześcijaństwa w Polsce naznaczone są duchowością benedyktyńską. Przejawia się to głównie w akcentowaniu roli liturgii i medytacji w życiu duchowym polskich chrześcijan. Przykładem tego jest pochodzący z XI wieku modlitewnik Gertrudy, córki Mieszka II i siostry Kazimierza Odnowiciela. Modlitewnik ten zawiera szereg modlitw matki za syna Jaropełka, wzorowanych na liturgii łacińskiej, a ponadto zawiera psalmy, 4 modlitwy do świętego Piotra, wezwania z suplikacji Święty Boże i kilka modlitw maryjnych. Oprócz tego są tam modlitwy za zmarłych, a wszystko to wskazuje na wpływy duchowości benedyktyńskiej. Zdaniem niektórych badaczy, innym świadectwem silnych wpływów duchowych synów świętego Benedykta jest znana spod Grunwaldu pieśń Bogu Rodzica, najstarszy zachowany, pisany pomnik polskiej duchowości. Jej rękopis pochodzi z XIII wieku. Treść tej szacownej polskiej pieśni religijnej, śpiewanej do dziś nie tylko podczas apelu jasnogórskiego, wyraźnie wskazuje na obecny w początkach Polski duchowości chrystocentryzm, oraz żywą wiarę w Boże macierzyństwo Maryi i jej pośrednictwo u Boga. Pieśń Bogu Rodzica potwierdza zarazem, że od początku wiary chrześcijańskiej Polacy czcili Maryję i ten kult miał wszelkie cechy dogmatycznej poprawności. W połowie XII wieku do Polski przybyli cystersi, którzy także reprezentowali duchowość benedyktyńską, choć o zaostrzonej regule. Na terenach już zagospodarowanych zakładali swoje klasztory, głównie w Małopolsce. Pierwszy z nich powstał w Jędrzejowie w 1149 roku, dokąd w 1218 roku wstąpił błogosławiony Wincenty Kadłubek, rezygnując z prestiżowej w owych czasach stolicy biskupiej w Krakowie. Cystersi mieli swoje klasztory także w Mogile pod Krakowem, w Sulejowie, w Wąchocku, Koprzywnicy, Pelplinie, Oliwie koło Gdańska, Paradyżu, Lądzie, Trzebnicy i w wielu innych miejscowościach. Zapoczątkowana chrztem Mieszka I duchowość chrześcijańska na ziemiach polskich później podlegała wpływom niemal wszystkich ważniejszych zakonów. Jest więc w niej niezwykła różnorodność i zarazem synteza, u podstaw której zawsze był Chrystus i Jego Matka Maryja. Czyż nie to miał na myśli Jan Paweł II w cytowanej na początku homilii, kiedy mówił do nas przed 27 laty: trzeba iść po śladach tego, czym, a raczej kim, na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także i dla tych pozornie stojących opodal poza Kościołem, dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. Z tym otwarciem na Chrystusa pragniemy więc przyjąć Jego sługę, papieża Benedykta XVI.